Dzisiaj ja postaram się krótko mówić, ale chciałbym wam powiedzieć to, co zobaczyłem, czytając Księgę Joba. Być może będzie to pewien sposób nawiązania do tego, co mówił Marek, ze względu na to, jakie nasze postępowanie wzajemnie do siebie powinno być. Tak? Nasze wzajemne postępowanie na wewnątrz.
Wiemy, o co chodzi.
Wiecie, o co chodzi, tak? Otwórzmy wpierw. Ja nie chcę całej księgi. Otwórzmy Księgę Joba, ale nie chcę całej księgi czytać, bo się nie da. Czy da się, da się. Nie ma takiej potrzeby, żebyśmy czytali. Znacie na pewno Księgę Joba, czytaliście ją wielokrotnie. Job był mężem, który był
sprawiedliwy.
Coś takiego. Jak to? My możemy powiedzieć, że my jesteśmy sprawiedliwi i nie z powodu tego, że ja jestem taki dobry, porządny Hubert, tylko dlatego, że jestem sprawiedliwy sprawiedliwością Chrystusa. A Job? A Bóg o nim powiedział: mąż sprawiedliwy. Bóg szatanowi pokazał palcem Joba i powiedział: zobacz, jaki człowiek. A jemu było, diabłu było to bardzo nie w smak. Bardzo nie w smak. I kiedy dopuścił na Joba ten całe doświadczenie Bóg, nie szatan zwiódł albo namówił Boga, tylko to Bóg miał już dawno w swoim planie, żeby Joba tak doświadczyć. Użył do tego po prostu szatana. Wiecie, jak było, tak stracił i dzieci stracił, i majątek cały stracił, i na koniec jeszcze zdrowie stracił. I żona też się okazała taka no, nie za dobrą pomocą dla niego, nie za dobrze ufającą Bogu, nie ma w nikim żadnego oparcia, został się sam. To jest trochę, mogę odnieść do tego, co Marek mówił, że oni tam odbudowując ten mur odbudowywali razem, a tu został się Job sam. Sam w tym całym doświadczeniu. No i co? Ale Job, człowiek był znany, więc i ma też przyjaciół. No odwiedzają go przyjaciele, żeby nie był sam, tak? Żeby go zachęcić. Ja nie wiem, po co oni przyszli. Przeczytajmy. Drugi rozdział od 11 wersetu. A gdy trzej przyjaciele Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli każdy ze swojej miejscowości. Elifas z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naama. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go, poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdał swoje szaty i rzucali proch w górę na swoje głowy i siedzieli na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. A dobrze zrobili, tak? Przyjaciele okazali się przyjaciółmi. Przyszli do przyjaciela, który cierpiał, który tak dużo nagle na niego się rzeczy zwaliło. I tu jest napisane wyraźnie. Przyszli, aby go pocieszyć. Właściwe miejsce. Właściwie się zachowali. Płakali, tak? Rozdarli szaty, patrząc się na tą całą sytuację. No, wyrażali swoje szok, tak? Swoje współczucie w jakiś sposób. Usiedli i 7 dni milczeli. No i milczeli. I milczeli. A tu człowiek cierpi w doświadczeniu. A oni milczą. I co oni robili? Oni przyszli, by wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. I po 7 dniach Job nie wytrzymał. I zaczął tak, tu trzecim jest napisane w rozdziale, wreszcie Job otworzył usta i przeklął dzień swego urodzenia. No i zaczął tą gorycz, która w nim była, wylewać. Źle? Dobrze. No lepiej na zewnątrz, niż jakby to wewnątrz miało jego to rozrywać, nie? Po to są przyjaciele, po to oni przyszli, tak, żeby on mógł przed nimi się wylać. Po to, słuchajcie, tak nawiązując do nas, po to my jesteśmy tu w kościele, żebyśmy nawzajem mogli jeden drugiego zachęcać, tak? Aby razem kontynuować budowanie tego muru, tak jak mówił Marek. Razem, w jedności. No i Job wylewa tą swoją skargę. I co się zaczyna dziać? I tu mówię, powiem, przeczytamy nie w kolejności tej, która jest w Biblii. Mamy trzech przyjaciół i wybrałem takie trzy fragmenty, w którym każdy z nich się odzywa. I zacznijmy od Bildada. Bildad odzywa się w 8 rozdziale. I ten przyjaciel, który przyszedł, tu Job wylewa tą gorzkość, tą gorycz, która była w jego sercu przed nimi. Oni widzą całą tragedię i tak dalej. I wtedy w 8 czytamy, wtedy odezwał się Bildad z Szuach i rzekł, jak długo będziesz tak mówił? Jak długo słowa twoich ust pędzić będą jak wiatr gwałtowny? Czy Bóg łamie prawo? Czy wszechmocny nagina sprawiedliwość? Gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku. Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i do wszechmocnego błagać będziesz o łaskę, jeżeli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się ku twojemu dobru i przywróci ci godne mieszkanie. A choć twój początek będzie niepozorny, jednak twój koniec będzie wspaniały. Dzięki, chłopie, za to podniesienie. No dzięki, tak? Job później mu odpowiada. Job był sprawiedliwy przed Bogiem. Job stawiał się za swoimi dziećmi. A teraz przychodzi Bildad, przyjaciel, w tym całym doświadczeniu i mówi, no co Boga oskarżasz o to? Twoje dzieci grzeszyły, to tak dostały. Ty widocznie też coś tam z tobą jest nie w porządku, bo musisz się nawrócić do Boga i błagać Go o łaskę. I jeżeli będziesz czysty i prawy, to na pewno Bóg się pobłogosławi i na pewno twój koniec będzie lepszy niż początek. Dzięki. Dzięki, Bildad, dzięki za twoją pomoc. Następny, Sofar, to jest w 11 wersecie, rozdziale się odzywa. Na to odpowiedział Sofar, znama i rzekł, czy na ten potok słów nie ma odpowiedzi i ten gadatliwy mąż ma mieć słuszność? Czy twoja gadanina ma zmusić ludzi do milczenia i gdy ty szydzisz, nikt nie ma ci się sprzeciwić? Prawdzie mówisz, moja nauka jest czysta, jestem niezakazitelny w twoich oczach. Lecz gdyby Bóg przemówił i otworzył usta przeciw tobie, gdyby ci objawił tajemnice mądrości, które są dla rozumu cudowne, wtedy poznałbyś, że Bóg żąda mniej za twoje winy, niż zasługujesz. Czy możesz zgłębić tajemnice Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego? Wyższa jest niż niebiosa, co spoczniesz? Głębsza niż kraina umarłych. Cóż ty wiesz? Jej miara jest dłuższa niż ziemia i szersza nawet niż morze. Gdy rusza naprzód i więzy nakłada lub wzywa na sąd, któż mu zabroni? Bo on wie, którzy ludzie są fałszywi. Widzi niegodziwość i bierze ją poważnie. Czy głupi może nabyć rozumu, a dziki orzeł może urodzić się jak człowiek? Jeśli dobrze przygotujesz swe serce i wyciągniesz do niego dłonie, jeżeli usuniesz to, co złego na twoich rękach, jeżeli w twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, zaiste wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony, wtedy też zapomnisz o udręce i będziesz się wspominał jak wody, które przepłynęły. I jaśniejsze niż południe wzejdzie ci życie, a choćby ciemność zapadła, będzie ona jak poranek. Następny przyjaciel mówi, Job, w twoim życiu jest grzech. No musi być grzech, skoro coś takiego cię spotkało. No musi być coś nie tak w twoim życiu, z twojej relacji z Bogiem, skoro on doświadczył się w taki sposób. Jeżeli usuniesz to, co złego na twoich rękach. Znowu, mądry przyjaciel obietnicę mówi. Jeżeli usuniesz to, co złego na twoich rękach, jeżeli w twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze i tak dalej, i tak dalej. Dobry przyjaciel, następny. Wiecie, tych dwóch, których tu już mówimy, oni przyszli i na siłę wmawiali Jobowi, że jest grzeszny, brudny, jego rodzina żyła w grzechu i tak naprawdę to wszystko go za to spotkało. A wiecie, jaki był Job? Ja nie czytam teraz wszystkich tych jego mów Joba, no bo nie mielibyśmy czasu na to, tak? Ale Job mówi, on był sprawiedliwy. On postępował nienagannie. On żył opierając się swoje życie na Bożym fundamencie. Tak? I ostatni, chyba najgorszy z nich wszystkich jest Elifas. Tak jak się na niego patrzymy, mówię, ja mówię to wam tak bardzo w skrócie, to trzeba byłoby dłużej, więcej czasu poświęcić, to się nie da w ciągu jednego takiego kazania wam powiedzieć. Elifas, 4 rozdział, on pierwszy zabiera głos. I Elifas tu mówi takie piękne rzeczy w 4 rozdziale. Wtedy zabrał głos Elifas z Temanu i rzekł: czy cię to zmęczy, gdy będziemy rozmawiali z tobą? Lecz któż zdoła się powstrzymać od słów? Oto sam wielu podnosiłeś na duchu i kiszepiłeś osłabione ręce, upadającego podnosiły twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś. A gdy to obecnie na ciebie spadło, tracisz cierpliwość, ponieważ ciebie to dotknęło i trwożysz się. Czy twoja bogobojność już nie jest twoją ufnością, a twoja nadzieja nadzieją nienaganne twoje postępowanie? Przypomnij sobie, kto kiedy będąc niewinny zginął. Albo gdzie ludzie prawi byli wytępieni. Słuchajcie, ten człowiek ma schizofrenię. On przed chwilą mówi, że jego życie było, podnosił na duchu, krzepił osłabione ręce, upadającego podnosił i tak dalej, a teraz mówi, że jego życie jest nieprawa. Dalej jeszcze, jakbyśmy tam przewrócili kilka stron, zdaje mi się, że to zresztą dojdziemy do tego. Ten człowiek teraz mówi, przyrównuje Joba do człowieka grzesznego, żyjącego w grzechu. Był, tu stwierdza bogobojność, czy już nie jest twoją ufnością i tak dalej. Przypomnij sobie, kto kiedy będąc niewinny zginął, albo gdzie ludzie prawi byli wytępieni. Jak daleko spojrzeć, ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali. No co on sugeruje? Od tchnienia Bożego giną, od powiewu jego gniewu niszczają. I tak dalej, i tak dalej. I tu jest ciekawa rzecz. Czytamy. Strach mnie ogarnął i... Od 13 może, albo nawet od 12. Lecz mnie doszło potajemne słowo i moje ucho usłyszało jego szept. To mówi ten Elifas dalej. W niepokojących myślach o widzeniach nocnych, gdy głęboki sen ogarnia ludzi, strach mnie ogarnął i drżenie przeniknęło moje członki. Powiew musnął moją twarz, zjeżyły się włosy na mym ciele. Coś stanęło, lecz nie rozpoznałem jego wyglądu. Była to jakaś postać przed moimi oczyma. I usłyszałem cichy szept. Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego Stwórca? Oto on swoim sługom nie ufa i swoim aniołom przypisuje braki. O ileż bardziej mieszkańcom chatek glinianych, których fundament jest w prochu, którzy mogą być łatwiej zdeptani niż mole. Roztrzaskani są między porankiem i wieczorem, niepostrzeżenie giną na zawsze. Gdy palik ich namiotu zostanie wyrwany, umierają, nie wiedząc nawet jak. Kogo ten Elifas słuchał? I kto ten do tego Elifasa przemawiał? No przecież to normalnie są słowa z samego piekła. To jest normalnie cytat diabelskiego szeptu. Zresztą on tu właściwie nawet on się zachowuje, ten Elifas, tak? Zjeżyły się włosy na ciele. Strach go ogarnął. To nie mówi Bóg. To mówi diabeł. I diabeł mówi, czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg? Kim w ogóle ty, Jobie, jesteś? Kim ty w ogóle jesteś? Ty jesteś proszkiem, ty jesteś nikim. Ty mówisz jakiejś sprawiedliwości? Elifas chce podburzyć, zniszczyć tą ufność Joba, którą on składa w Bogu, w to, że on jest sprawiedliwy przed Bogiem, że on się Bogu podoba przez jego życie, przez jego postępowanie. Wiecie, musimy patrzeć się na to według tamtego sposobu myślenia. Tak? No, my mamy Chrystusa, on niego nie miał. Jego jedyną nadzieją było to, że będzie żył w czystości przed Bogiem, podobał się Bogu. I dalej ten sam Elifas w 14 rozdziale, przeskoczymy, nie, przepraszam, w 22. W 22. Ten sam Elifas, jak już Job, dalej się broni. On walczy tak w rozmowie z tymi przyjaciółmi. On im mówi, że nie, że mnie Bóg po prostu zostawił, że zostałem się sam, że mnie tak dotknął. Ja nie rozumiem tego, dla co się ze mną stało. To dalej czytamy w 22. Znowu Elifas mówi, czy człowiek może być przydatny Bogu? Skąd to się w ogóle bierze, takie myślenie? Rozumny jest raczej samemu sobie przydatny. Czy wszechmogący ma korzyść z tego, że ty jesteś sprawiedliwy? Albo czy ma zysk z tego, że postępujesz nienagannie? A teraz ja wam zadam pytanie. Czy Bóg ma z tego korzyść, że ty jesteś sprawiedliwy i postępujesz nienagannie? Ma czy nie ma? No ma czy nie ma? No jest to potrzebne Bogu, czy nie jest potrzebne Bogu? To po co nas stworzył? No właśnie. Skoro nasze życie ma mu przynosić chwałę, to te słowa są jak najbardziej kłamstwem. Ten człowiek pomylił się w swojej teologii. Czy każe cię z powodu twojej bogobojności, albo czy pozywa cię przez nią na sąd? Czy to raczej twoja złość nie jest wielka i nie ma końca twoim przewinieniom? Słuchajcie, teraz to już Elifas tak, brzydko powiedziawszy, pojechał, że już na siłę grzech wciska Jobowi. Już nie delikatnie nie mówi tak jak na początku, że wiesz, tutaj ten, ale coś tam ci zabrakło. Tutaj już mówi wprost. Czy to raczej twoja złość nie jest wielka i nie ma końca twoim przewinieniom? Wszak bez powodu brałeś zastaw od swoich braci, a półnagich obdzierałeś z szat. No słuchajcie, zupełnie co innego mówił przed chwilą, nie? No to odwrotnie mówił, że tam ubierałeś, tam przyodziewałeś, a tu mówi odwrotnie, nie? Do możnego należała ziemia, a uprzywilejowanie mieszkał w nim. Odprawiałeś wdowy z pustymi rękoma, a ramiona sierot były miażdżone. Dlatego otaczają ci zewsząd sidła i ogarnia ci nagły strach. Twoje światło przyćmiło się tak, że nie widzisz, a fale wód okrywają cię. Czy Bóg nie jest w górze na niebie? Spójrz, tak, najwyższe gwiazdy są i tak dalej, piękne dalej słowa. I wiecie co, żeby nie przedłużać. Tych trzech przyjaciół, nie chcę ruszać tego Elichu, tego czwartego, który tam się pojawia, tak jakoś spod ziemi, ale tych trzech przyjaciół przychodzi i oni mają jedną spójną teologię. Taką typowo starotestamentową. Grzeszysz, to w łeb, tak? Nie grzeszysz, to masz wszystko. I tak przychodzą do Joba, który Boga przeżywał, który z Bogiem miał społeczność w swoim życiu tym, jeszcze tym dobrym życiu, nie? I tak przychodzą i pocieszają ci przyjaciele. I ci przyjaciele mówią delikatnie na początku, wiesz, bo to twoje dzieci tam zgrzeszyły i to na nie przyszło. Wiesz, bo to ty tam coś tam, twoja ufność zaczęła spadać, wiesz, bo ty, kim ty jesteś w zasadzie w ogóle, w Bożych oczach, w ogóle dla Boga się nie liczysz, nie? I później już zaczynają na siłę mu wciskać ten grzech. Słuchaj, bo ty to grzeszysz i dlatego tak się... No, już na siłę go chcą przekonać. Fajnych miał przyjaciół. Fajnych miał przyjaciół. Nie wiem, chyba 7 dni te, co milczeli, to sobie układali swoją teologię i swoje myśli. I wiecie co? I to jest dla nas ostrzeżenie, żebyśmy my względem siebie tacy właśnie nie byli. Czy oni okazali w ogóle serce? Czy oni okazali w ogóle jakieś współczucie temu Jobowi? Przyszli go dobić jeszcze, tak? Jeszcze Elihu, który słowa szatana cytuje, rozmawia, słyszy głos diabelski i przychodzi jeszcze człowiekowi, który z doświadczeniem i ten głos jeszcze mu opowiada. No dzięki za takich przyjaciół. Ale my, słuchajcie, jesteśmy dokładnie tak samo ze sobą żyjemy. Jeżeli my będziemy sami sobie przedstawiać suchą, pustą teologię, żeby nie wiem jak piękne słowa mówić o Bogu, ale żeby w tych słowach nie było życia dla osoby, która jest doświadczona, to nie daj Boże, żeby tak było w naszym życiu, żebyśmy tak postępowali. Dlaczego? Bo wiecie, jak było później z przyjaciółmi Joba? Co Bóg powiedział do Joba? Ty bierz, ty wstawiaj się za nimi, bo wielki jest mój gniew przeciwko nim. Czasami jest lepiej milczeć, wiecie, niż gadać swojej mądrości. Czasami jest milczeć lepiej, jak nie rozumiemy sytuacji, jak nie rozumiemy sytuacji, dlaczego ta druga osoba tak się stała. Lepiej jest się zamknąć. Bo inaczej będziemy mówili na własny sąd i gniew Boży będzie na nas jeszcze większy. Nam jest łatwo powiedzieć. bo u tego to się dzieje tak, bo z powodu tego i tego. No łatwo, tym też było łatwo. Szybciutko postawili, po 7 dniach była diagnoza. Twoje dzieci grzeszyły, ty grzeszyłeś. Chociaż pomagałeś, ale później już na koniec powiedzieli, że nie pomagałeś. Żadnych szablonów, wiecie? Jeżeli jedni drugim usługujemy w doświadczeniu drugiej osoby, to nie możemy stosować żadnych szablonów. A oni tutaj przyłożyli do Joba ten swój szablonik i popatrzyli, tak? Dobrze się dzieje? No to Bóg ci błogosławi, to jesteś no, ten sprawiedliwy przed Bogiem. W ogóle źle się ci dzieje? To jesteś grzesznik, bo przecież grzesznika Bóg tak karze. Szablonik przyłożyli. Żebyśmy my takich szablonów nie przykładali nawzajem do siebie, patrząc się na swoje życie, bo inaczej będzie strach w ogóle cokolwiek powiedzieć. Wiecie, nie będzie szczerości między nami. Będziemy się bali cokolwiek powiedzieć, że coś przeżywamy, że coś w naszym życiu się dzieje, bo zaraz przyjdzie trzech mądrych braci z mądrą teologią i ci powiedzą. Nieraz ci powiedzieli pewnie, bo mnie to nieraz powiedzieli. I szybko mieli diagnozę, wiecie. Szybciutko się ta diagnoza znalazła. Wielu, wiecie, jest takich, którzy chodzą, modlą się o uzdrowienie, modlą się o innych ludzi, nie dotykając nawet, nie będąc nawet doświadczonymi, nawet w części takiej miary, jak ci, o których się modlą. Wiecie, zaraz mi się przypomina ta dziewczyna z Ukrainy, co na białaczkę umarła. Pamiętacie? Marek, ty tam znasz ten, bo to bardziej bliżej. Swietłana, tak? No. Słuchajcie, dziewczyna, młoda dziewczyna, tak, świeżo co za mąż, dziecko, białaczka, no i niestety odeszła. Tak, urodziła dziecko się urodziło zdrowe, ona po roku czasu nawrót nastąpił, odeszła, umarła, odeszła do Pana. Jej mąż, słuchajcie, młody chłopak, który się w takiej sytuacji teraz znalazł, tak? Śmierć żony, świeżo co poślubione, kilka lat po ślubie, malutkie dziecko, on się zostaje sam i on dostaje przekonanie, że go Bóg będzie używał w darze uzdrawiania. I wiecie co? Powiem wam, że ten człowiek ma gwarancję Bożego prowadzenia. Jeżeli Bóg mu objawił to, że on będzie używany w darze uzdrawiania, to taki człowiek będzie miał gwarancję Bożego uzdrowienia, bo on nie będzie pepłał głupot teologicznych, bo jest napisane sińcami i ranami i teraz każdy, teraz co jest chory, to musi być zdrowy. Bo jego żona umarła, bo on widział tą śmierć. To nie była łatwa śmierć. I wielu chodziło, modliło się, diabła ganiało, a ona umarła. Takie była Boża wola, takie było Boże doświadczenie dla nich. I żebyśmy my też mieli w sobie tą nutkę tego współczucia dla tej innej osoby, zrozumienia. Nie to, że to jesteś chory, bo nie masz wiary. Albo coś. Albo to ci dotknęło, bo w twoim życiu jest grzech. Trochę zrozumienia. Tego dla tej innej osoby. Może wcale tak nie być. Wiecie, przez te doświadczenia, które Bóg na nas zsyła, albo które obserwujemy u innych naszych braci czy sióstr, my jesteśmy prowadzeni przez Boga do tego stwierdzenia, które Job na samym końcu powiedział tej księgi, że tylko ze słyszenia o tobie wiedziałem, ale teraz moje oko ujrzało ciebie. My jesteśmy do tego prowadzeni. Wiecie, a współcześni teolodzy, wiecie, ja to z jednym bratem kiedyś też tak rozmawiałem, on mówi, nie, bo na Joba przyszło to, czego się najbardziej obawiał, tak? No to jest napisane tak, Job o tym w ten sposób mówi. To jest współczesna teologia rodem tych Bildada, Sofara i tego, Elifaza. Bo Bóg ci musi błogosławić, jak ci Bóg błogosławi, to ci jest dobrze. A guzik, prawda. Ilu jest takich, których Bóg przez cierpienie, bo dopiero błogosławi, i w tym cierpieniu mogą usłużyć innym? Ilu jest takich? To jest, wiecie, to jest współczesna teologia, która chce koniecznie człowieka nadąć jak balon. Wiecie, jeżeli nie mamy objawionego grzechu człowieka, który przechodzi doświadczenie grzechu, nie błędów, bo błędy to, słuchaj, to ty i ja popełniasz non-stop. Nawet kilka razy dziennie. Ale grzechu, takiego, wiecie, trwałego, jawnego, jeżeli nie masz objawionego grzechu, to uważaj, co mówisz przy człowieku, który dochodzi, przechodzi doświadczenie. Uważaj, co o nim myślisz. Bo inaczej to pójdziesz, popłyniesz na takie ścieżki, jak upłynęli tych trzech. Wiecie, ja nie zapomnę tego, kiedy u nas się zaczęło doświadczenie to finansowe. I jedna młoda siostra mi mówi, a wiesz, a ja myślałem, że to u was przez grzech. Wiecie, bardzo fajnie wtedy się dostaje od braci po głowie, naprawdę. Wtedy, kiedy człowieka boli, to bardzo przyjemnie się od braci dostaje po głowie. Najczęściej się wtedy dostaje od braci po głowie. Nie wtedy, kiedy jesteś mocny i silny. Tylko wtedy, kiedy masz doświadczenie, to przychodzi wtedy trzech takich i ci mądre rzeczy mówią, słuchajcie, niech nas Bóg broni, żebyśmy w ten sposób postępowali. Bo ja, jeżeli na nas przyszło doświadczenie to z tymi finansami, to pierwsze co, to pytałem się Pana, pytaliśmy się oboje Pana, czy gdzieś jest w naszym życiu grzech. Ale nie mieliśmy żadnej jasnej odpowiedzi. Nie mieliśmy nic objawionego od razu. Więc takie stwierdzenia nic nie dają, słuchajcie. Więc strzeżmy się przed tym, żebyśmy za szybko, tak jak ci tutaj, przez 7 dni, oni mieli już gotowiec, oni już mieli to jest źle. Strzeżmy się, bo zupełnie inaczej jest w Bożych oczach. Wiecie, cierpiącemu, temu, który ma, znosi doświadczenie, tak, bo różne są cierpienia, może być fizyczne, może być psychiczne, może być utrata bliskiej osoby i tak dalej, może być finansowe też cierpienie. Pamiętam też jednego brata, wiecie, on mówił prawdę, on powiedział prawdę wtedy i ja teraz mogę to potwierdzić. On mi wtedy ze śmiechem tak mówił, że wiesz, my też przechodziliśmy taki czas właśnie, kiedy nie mieliśmy pieniędzy na nic. Wiesz, to był mój najlepszy czas z Bogiem. A ja wtedy tak na niego patrzyłem i tak sobie w głowie pomyślałem, wiesz, a ja nie mam co do gara włożyć. I, ale ja mu przyznam rację. Ja mu przyznaję, dzisiaj mu przyznaję rację. On miał rację, tylko wiesz co, weź się ugryź czasami w język przed tym, co ty mówisz, bo to wcale nie niesie żadnego pocieszenia. Pocieszenie dla Joba by było takie, żeby nawet ci przyjaciele przyszli, go przytulili nawet. Już nie musieli nic gadać. By się nawet nie odzywali. Cierpiącemu nasze przemyślenia i mądrości to w ogóle się na nic nie zdają. Żebyś nie wiem, jak mądre rzeczy mówił o Bogu. To jemu to nie jest potrzebne. Jemu jest potrzebne coś więcej, wiecie? Jezus, kiedy chodził po ziemi, to on nie mówił mądrości. No, ty chory, no, trudno, no to chory, nie? Ty umierasz, no trudno, umrzyj, nie? No, ale wiesz, bo tu mądrości. On chodził i głosił słowo z mocą. Dlaczego? Dlatego, że był pełen Ducha Świętego. Jeżeli ty będziesz dbał o to, żeby być pełen Ducha Świętego, to będziesz wiedział, w jaki sposób takiej osobie pomóc. I jest powiedziane o Jezusie, że on jak przyjdzie, tak jak przyszedł, to on knota tlejącego nie dogasi, trzciny nadłamane nie dołamie. Niech nas Bóg broni, żebyśmy w ten sposób postępowali z tymi, którzy przechodzą doświadczenie. Ja nie mówię, żeby nawet im mówić, nawet w swojej głowie, żeby tak nie myśleć. Nie karmić ludzi pustą teologią i mądrościami. Nie karmić ich wtedy. Lepiej powiedzieć, że wiesz co, jestem tak samo głupi jak ty, nie wiem o co chodzi, nie rozumiem, choć się pomodlimy, niech Bóg da pokój do serca, ja nie muszę tego rozumieć. Lepiej tak powiedzieć, niż jakieś teologiczne wywody. Zobaczcie, jak strasznie tych trzech, którzy przyszło, jak Bóg na nich zapłonął gniewem. I to nawiązując, wracając do jedności w Kościele, tak, do jedności razem, do robienia czegoś. Słuchajcie, jeżeli nie będzie pomiędzy nami takiej szczerości i tego, że ktoś, że jeżeli ty powiesz swoją słabość, z czym się borykasz, co cię gnębi, nie, ja to nie mam problemów. Nie bądź kłamcą i hipokrytą. Nie bądź kłamcą i hipokrytą. Duchowych problemów też nie masz? Zawsze jesteś pod górkę? Wielu jest takich, którzy nie, ja to jak orzeł zlatuję i fruwa mi w ogóle. Nigdy nie usiadłeś na tej skale, nigdy nie, tam w doliny się nie tem, to coś nie tak jest z tobą. Słuchajcie, my razem, żebyśmy byli dla siebie zachęceniem i zbudowaniem. Żebyśmy nie byli tacy prędcy, jak tutaj tych trzech było prędkich, szybko załatwiło sprawę i według swojego widzimy się osądziło. Żebyśmy umieli podnieść, a jeżeli nie umiemy, to siedźmy cicho i się módlmy. To będzie więcej. Ja widzę, wiecie, w tej księdze ułożony przez Boga piękny porządek Kościoła. Gdzie jeden cierpi, to drugi co? płacze, cierpi razem z nim, tak? Jeżeli jeden członek jest chory, to całe, to reszta też razem z nim cierpi. We wspólnocie, nie w wywyższaniu siebie i w wynajdywaniu, ale wiesz, wiesz, ja, bo to tam na pewno musi być grzech, bo mi się to inaczej nie mieści, bo ten, ta moja Bozia w tym pudełku to inaczej mi tego nie mówi. Bóg jest ogromny. Bóg jest ponad tymi wszystkimi naszymi schematami myślowymi i z jednym postępuje tak, a z innym tak. Pamiętajmy, słuchajcie, o tym, kiedy będziemy sami przechodzić doświadczenia, żebyśmy pamiętali o tym, że Bóg nie działa schematycznie i tak samo z tymi, z którymi wśród nas są do przechodzące doświadczenia. Niech nas Pan błogosławi. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy.